znaczy mieć leśmiana w kręgu zainteresowań?
To znaczy mieć bardzo poważne problemy rozciągające się na dziesięciolecia. Dlatego, że leśmian należy do tych poetów, to jest zresztą typowe dla formacji modernistycznej, którzy nie starają się uściślać sensu swoich wypowiedzi literackich. Po prostu zakładają z góry istnienie tajemnicy, istnienie niezrozumiałości. I wygląda to w praktyce tak, że każda pięciolatka przynosi zupełnie różne doświadczenia. Prawda? Najpierw wydawało mi się, że zupełnie go nie rozumiem. Później, że zaczynam powoli łapać, o co chodzi. Po 15 latach wydawało mi się, że jestem bardzo, bardzo blisko, a po kolejnych 5 latach uznałem, że muszę zaczynać od początku.
Fantastyczny wybór. Szczerze zazdroszczę z tego prostego powodu, że podobnie jak ciało powinno być w ruchu, o czym pan, także bardzo wysportowany naukowiec, o czym pan doskonale wie, tak też i myśl nie powinna leżeć na półce i odpoczywać, uznawszy, że już wszystko, co było do odkrycia, zostało odkryte. Ale leśmian zmusza do mobilizacji, zmusza do ruchu. Każe się bezustannie słowu i myśli przyglądać, tak?
Tak. Moim zdaniem w ogóle, to jest moje ostatnie przemyślenie, że błędem jest szukanie jakiegoś jednolitego sensu czy przesłania u leśmiana. Trzeba go czytać po prostu spontanicznie i przyjmować to, co do nas przychodzi w trakcie lektury.
Czy to znaczy, że leśmiana należy czytać inaczej w każdej epoce? Czy to znaczy, że każda epoka ma swojego leśmiana?
Jest tak z pewnością, ale myślę, że każdy czytelnik ma swojego leśmiana. Nawet każdy badacz literatury, który zobowiązany jest do przestrzegania pewnych reguł naukowości, szeroko rozumianej, ale jednak naukowości. Wydaje mi się, że w ogóle poezja powinna się zasadzać jednak na takim żywym obcowaniu, prawda? Od tego są badacze, ewentualnie krytycy, żeby jakieś uogólnienia czy sensy wyciągać, a nie po prostu czytelnicy. Oni się powinni cieszyć i słuchać, jak to rezonuje w nich.
Jak czytać leśmiana? Jak czytać dziś leśmiana?
Wydaje mi się, że leśmian, mimo że zmarł już dosyć dawno temu, jest eksploratorem tego, co nas obecnie zajmuje, chociażby stosunek do natury. To jest u leśmiana bardzo żywe, prawda, że natura nie jest dekoracją, nie jest czymś martwym, tylko jest na swój sposób żywą istotą. Ona posiada duszę i ta dusza patrzy na nas, przygląda nam się, czasami do nas przemawia, prawda? Kwestia, czy my to słyszymy, czy nie. To jest coś, co jest bardzo żywe w tym nurcie literatury fantasy, ale nie tylko, prawda? To jest kwestia, która jest, można powiedzieć, jedną z fundamentalnych rzeczy, które musimy rozstrzygnąć. Jaki my mamy stosunek do świata przyrody, do roślin, do zwierząt, prawda? Czy my jesteśmy kimś, kto ma element wspólny z roślinami, zwierzętami i mamy obowiązek się z nimi obcować, czasami się zajmować, czy nie? Leśmian mówi, że natura mówi nam coś bardzo ważnego o sobie, czego sami nie jesteśmy w stanie zauważyć. Ona się bacznie nam przygląda i odsłania nam prawdy z innego świata, z innej rzeczywistości. To jest niesamowite, uważam.
Jak to dostrzec? Pan też użył takiego sformułowania, jeśli dobrze czytamy, jeśli zauważamy. Z tym naszym postrzeganiem, słyszeniem nie jest najlepiej ostatnio.
Nie jest. To jest kwestia zabiegania, zapracowania, ale tak było też w czasach leśmiana. Leśmian bardzo wyraźnie rozgraniczał te dwie sfery. Sferę natury pierwotnej i też tego pierwotnego elementu w człowieku, stałego, niezmiennego, choć ciągle żywego, i tego, co jest wokół nas, prawda, czyli nasze domy, miasta, ogrody. To jest dla leśmiana wszystko, co jest związane z życiem powszednim, było czymś martwym, czymś, co nas ściąga w stronę śmierci, tak można powiedzieć. Leśmian zawsze uważał, że najistotniejsze w naszym życiu i w ogóle w rozwoju społeczeństwa jest ten element twórczy, żywy. I to jest coś właśnie, co istnieje w naturze i tam najłatwiej to zauważyć. To jest w człowieku, to jest w przyrodzie i to jest element, można powiedzieć, na swój sposób duchowy, może nawet boski. To jest nieustanne źródło, to jest nieustannie pulsujące źródło, to jest krynica, która wlewa w naszą rzeczywistość ożywcze wody życia, tak to trzeba powiedzieć. Leśmian był poetą życia i poetą przeobrażeń, przeobrażania się. I to jest właśnie, to jest u Leśmiana najistotniejsze, że on uważał, że to, czym żyjemy na co dzień, co nam się wydaje najważniejsze, czyli kariera, prawda, pieniądze, rodzina, to wszystko powoduje, że my zamieramy. Dla niego znacznie ważniejsze było to, żeby się wyrwać właśnie z tego zaskorupiałego świata i żyć w porządku życia takiego właśnie twórczego, spontanicznego. I po to była poezja Leśmianowi właśnie, która ma przemawiać nie językiem dyskursu, nie językiem pojęć, tylko pewnymi obrazami, które my intuicyjnie przyjmujemy i one w nas rezonują. Bądź nie oczywiście, ale to jest zawsze ta szansa.
Czyli gdybyśmy zadali następne pytanie po tym, jak wrócili do pytania, czy w ogóle czytać Leśmiana, to odpowiedź mogłaby brzmieć tak, bo to jedyne wyjście.
Można tak powiedzieć. Leśmian porusza kwestie, które są bliskie współczesnemu człowiekowi, który stoi na rozdrożu, prawda? Nie wie już, co jest prawdą, co jest fałszem, prawda? Co jest słuszne, co niesłuszne, kim jest, kim nie jest. Leśmian mówi, że nie ma się tym co przejmować, prawda? Trzeba iść do przodu, trzeba żyć pełnią życia. Dla Leśmiana czasami jest to uciekanie w świat fantazji, prawda? To zresztą obserwujemy też i w literaturze, i w filmie, prawda? Wiele dzieł najwybitniejszych właściwie rozmija się z porządkiem realistycznym, z odwzorowaniem rzeczywistości. Tworzy pewne alternatywne światy, prawda? Takie matriksy. Leśmian robi to samo, prawda? I on uważa, że to ma głęboki sens właśnie dlatego, że w tym świecie prawdziwej twórczości, właśnie takiej ożywczej, nie ma znaczenia prawda literalna. Liczy się to, co wynika z rytmu słów, prawda? Z pewnej inkantacji, z melodyki. To, co jest nieracjonalne, a co głęboko w nas rezonuje, i właściwie, co nam daje największą satysfakcję i poczucie spełnienia. To jest dla niego najważniejsze, a nie prawda ujęta w kolumny cyfr.
Bo rytm należy do harmonii, a o tę harmonię choćby z naturą się upominał. Tak,
tak. Tak, no Leśmian jest bergsonistą, prawda, jeśli chodzi o te wątki filozoficzne i nie trzeba znać Bergsona, żeby wiedzieć, że u niego główną kategorią jest élan vital, czyli właściwie taka fala życia, która przepływa przez materię. I to jest zresztą również bliskie epoce współczesnej, ponieważ dla nas Bergson jest filozofem, ale tak naprawdę on napisał książkę o energii duchowej, jakkolwiek by to można było rozumieć. To nas łączy z tymi zainteresowaniami ezoterycznymi, prawda, niepojmowanymi tak wąsko, prawda, jako wywoływanie duchów czy jakieś magiczne rytuały, tylko docieranie do sensu tego, kim jesteśmy, w jakim świecie żyjemy, jaki, prawda, jest porządek świata. Takie podejście dla Leśmiana było bardzo bliskie. On się tym żywo interesował. Jego bliski krewny, który wymyślił zresztą jego pseudonim Antoni Lange, na pewno mu wiele o tym opowiadał.
W kręgu pana zainteresowań bardzo intensywne miejsce zajmują przygody Sindbada Żeglarza. Poświęcił pan temu bardzo wiele tekstów, naukowych tekstów. Ta książka należy w mojej biblioteczce do jednej z najbardziej zaczytanych książek. I pod pana wpływem do niej teraz wróciłam, bo zapomniałam o niej. Była książką z dzieciństwa. Co naukowiec znalazł w tej opowieści?
Pisałem to jak prywatny człowiek i starałem się właśnie nie przeładowywać tego pojęciami naukowymi, tylko pisać od siebie, tak jak ja przeżywałem siebie, jak każdy z nas przeżywa, bo figura Sindbada jest figurą uniwersalną, to jest figura egzystencji ludzkiej. Ta opowieść wywodzi się z kręgu perskiego, a nie arabskiego, jak często ludzie myślą. W oryginale jest to bardzo surowa opowieść o etosie kupieckim, o tym, jak bogobojny, porządny człowiek może wyjść obronną ręką z najtrudniejszej sytuacji i jeszcze pomnożyć majątek. Leśman poszedł w zupełnie inną stronę. On poszedł w stronę, można powiedzieć, arabską. Ta opowieść jest pełna erotyzmu, pełna fantazji. Pełna, można powiedzieć, nieoczekiwanych rozwiązań, które całkowicie burzą nasz sposób percepcji rzeczywistości. I wyszło mi na to, co jest paradoksem, i być może dlatego badacze, najwięksi tacy jak Michał Głowiński, nigdy się tym nie zajęli, ponieważ traktowali to jako opowieść dla dzieci. To jest w gruncie rzeczy opowieść i dla dzieci, i dla dorosłych. Prawda? Punktem wyjścia jest ten Sindbad żeglarz, który ma swoje alter ego Sindbada tragarza. I tu znowu powracamy do tej antynomii. Sindbad tragarz codziennie nosi wielkie ciężary, prawda? Zlany potem w tym gorącym słońcu południa. I on ma czas tylko, żeby słuchać opowieści tego swojego alterego, który podróżuje po świecie. Poznaje nowe lądy, nowe piękne królewny. I on nadaje mu sens życia, prawda? Ten chłopak, który podróżuje. I tak naprawdę to o naszej istocie stanowi połączenie tych dwóch elementów, prawda? Tego człowieka praktycznego, pragmatycznego, który na co dzień musi radzić sobie z problemami i tego, który potrzebuje tego elementu fantazjowania, właśnie wypraw nieznane. To dopiero, można powiedzieć, tworzy naszą pełnię człowieczeństwa.
A postać wuja Tarabuka?
No to jest też na swój sposób alter ego, już tutaj konkretnie Leśmiana, prawda? Tarabuk jest alkoholikiem, co nie wszyscy zauważają. Poetą kompletnie niespełnionym, a przy tym grafomanem. I on pełni ważną rolę, dlatego że jego nieodpowiedzialne zachowania ściągają nieszczęście na Sindbada, ale to nieszczęście on potrafi przekuć na swój życiowy sukces. I tu znowu mamy taką parę, prawda? Sindbad jest tym młodym chłopcem, który wyrusza w podróże i opowiada Tarabukowi, który nie ma pomysłów do pisania. I Tarabuk wręcz porywa go za każdym powrotem, żeby w nadziei, że znajdzie jakiś temat do opisania w swojej poezji, prawda? Leśmian miał poczucie, że no wiadomo, że Leśmian nie był czytany zbyt obszernie na początku swojej kariery przez krytyków, zwłaszcza i badaczy literatury. W ogóle nie było odzewu, jeśli chodzi o jego twórczość. To musiało być bardzo przykre. To musiało działać bardzo depresyjnie na niego. I ten element on przelał na wuja Tarabuka, prawda? Tego niespełnionego poety, który pozostaje gdzieś na marginesie. To był taki rodzaj autoterapii, wydaje mi się.
A to źródło poezji w takim razie?
I można powiedzieć, że Leśmian był takim z jednej strony Sindbadem żeglarzem, ponieważ bardzo często wyrywał się z domu na eskapady, bo najczęściej do Warszawy, i tam prowadził dosyć bujne życie. Leśmian prowadził podwójne życie, tak możemy to powiedzieć, jako państwowy urzędnik zajmujący się sprawami prawnymi. A z drugiej strony no to był taki eksplorator uroków życia, prawda? Kiedy tylko mógł, opuszczał żonę, córki i wyjeżdżał do Warszawy. I dopóki nie zamieszkali Leśmianowie w Warszawie, to on po prostu się wymykał na peregrynację, tak to można powiedzieć. Szczegóły do dzisiaj bywają zwykle przemilczane tych peregrynacji, więc ja też gryzę się w język.
No nie tak zupełnie przemilczane. Postać Dory jest jednak dość intensywnie obecna, prawda, w tych opowieściach.
No, Dora była tylko jedną z kobiet Leśmiana. Był ten niewielki mężczyzna, był kobieciarzem i miał chyba powodzenie. Kobiety miały wielką słabość do niego, a on do kobiet, i gdzie tylko mógł, to się oglądał. I wygląda na to, że miał takie momenty w życiu, że trzy kobiety się kręciły koło niego, nie mógł się zdecydować.
Chciałabym zatrzymać się chwilę przy kilku tytułach pana tekstów, bardzo intrygujących tytułach. O czym fantazjuje Leśmianowski Sindbad? To był tytuł jednego z pana tekstów. Jaka jest odpowiedź?
Te przygody Sindbada żeglarza, to uważam, że to jest arcydzieło literatury polskiej i starałem się zresztą to udowodnić. Leśmianowski Sindbad fantazjuje w zasadzie o tym, o czym fantazjuje przeciętny mężczyzna. O wielkich przygodach, o zgłębianiu tajemnic świata, o poznawaniu młodych, atrakcyjnych kobiet. To jest związane z poszukiwaniem samego siebie. Można powiedzieć, że to jest to, co obrazuje motyw drogi w literaturze, prawda? Że im dalej się oddalamy od swojego domu, tym często bliżej jesteśmy samych siebie, prawda? W podróży jesteśmy stawiani w różnych trudnych sytuacjach, które nas zmuszają do podejmowania radykalnych, często wyborów, decyzji ważących na całym naszym życiu, ale też do samopoznania, prawda? Sindbad, wyprawiając się w świat, marząc o pięknych królewnach, marząc o tej takiej różnorodności barwnej krain wschodnich, próbuje rozpoznać, kim on rzeczywiście jest, co jest najważniejsze w życiu, czy ten blichtr życia, czy może coś innego. I on znajduje odpowiedź na to pytanie. Aczkolwiek z przyczyn literackich to nie jest wyrażone aż tak wprost.
Zaintrygował mnie jeszcze jeden tytuł, motyw jedzenia w prozie baśniowej Leśmiana. Jest istotny?
No, jest z pewnością istotny, bo to jest ważna kwestia w życiu Leśmiana, prawda? Podobnie jak kwestie erotyczne. Leśmian był smakoszem, był też kucharzem, podobno nieźle gotował. Był przy tym żył niezdrowo, więc był człowiekiem chorowitym i istnieją całe opowieści o tym, prawda, jak Leśmian przyrządzał jabłka w miodzie, czy też splatał warkocz z trzech rodzajów mięsa, prawda, przed upieczeniem. No to jest taka, można powiedzieć, elementarna fantazja sporej części ludzi, którzy przeżyli jakąś trudną sytuację. Wiemy, że przez większość naszej historii znaczna część ludzi głodowała po prostu. Więc marzenie o kawałku, nawet nie o wybitnych jakichś potrawach, ale o kawałku chleba, prawda, czy tam śmietany, no to spędzały sens powiek ludziom. W przypadku Leśmiana wydaje mi się, że to ma jakiś związek z jego relacją z matką właściwie. Ten brak macierzyństwa takiego opiekuńczego, czułego, prawda, wspierającego, wyzwolił u Leśmiana coś, co się nazywa takim syndromem, można nazwać syndromem oralnym, prawda. Wiemy, że dzieci lgną, niemowlęta, do matczynej piersi, prawda, później trzeba im kupować lizaczki czy coś takiego, później pojawiają się papierosy i guma do żucia. Że u Leśmiana jedzenie jest w jakiś sposób związane właśnie z tym niedostatkiem matki w jego życiu.
To on prowadził kuchnię w domu, nie pani Zofia?
Nie. On się popisywał, tak można powiedzieć. Był mistrzem ceremonii.
Wspomniał pan o tych jabłkach, jakoś specjalnie je przyrządzał?
To takie legendy są na ten temat. Z dużą ilością masła, miodu, to było jakoś specjalnie obsmażane. Podobno było dobre. Nie wiadomo, ile w tym legenda, ile prawdy, ale rzeczywiście potrafił celebrować kuchnię.
Panie profesorze, co pan dostał od Leśmiana w prezencie? Po tych latach zajmowania się słowem poety, byciu w kręgu słowa poety, coś się zmieniło w pana też myśleniu, postrzeganiu świata?
No myślę, że pozwolił uświadomić mi to, co i tak jakoś wiedziałem, czy doszedłem własnymi ścieżkami do tego, ale ta przygoda z Leśmianem na pewno mnie na to wyczuliła. Mianowicie na to, że właściwie w życiu nie ma nigdy nic stałego, że wszystko się zmienia i wszystko jest ulotne i cała uroda życia też na tym polega właśnie, żeby oprócz tych obowiązków, które musimy wobec siebie, wobec innych, prawda, spełniać, to że powinniśmy potrafić żyć chwilą, żyć twórczo, cieszyć się, fantazjować, prawda? Uciekać od tego. Uciekać to jest może niedobre słowo, ale poszerzać nasze odczuwania o jakieś inne elementy, których na co dzień nie możemy odnaleźć. To jest ta sól życia, która czyni je pięknym i fascynującym, prawda? W tym morzu nieszczęść, prawda? Niesprawiedliwości i życie, prawda, nie jest z natury czymś bardzo optymistycznym, ale trzeba jakoś to przechodzić i Leśmian znalazł sposób na to.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Profesor Bogusław Grodzki był gościem Nie Tylko Rozrywkowej Niedzieli Radiowej.